Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Powrót do natury, a także zainteresowanie ziołami i fitoterapią przeżywa aktualnie swój renesans. Chcemy być blisko natury, czerpać z niej jak najwięcej i przemycać ją do naszej codzienności. Ale jak robić to w sposób racjonalny i bezpieczny? W dzisiejszym odcinku rozmawiam o ziołach i ich codziennym stosowaniu z Żanetą Rzezińską, dietetyczką w trakcie specjalizacji z fitoterapii, która tworzy swoje autorskie receptury ziołowe o funkcjonalnym działaniu. Prowadzi także ziołowe konsultacje, na których, co bardzo mnie zaciekawiło, personalizuje mieszanki ziołowe, mające usprawnić funkcję organizmu i korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Przyznaję, że mnie ten odcinek zaskoczył, ale też bardzo zainspirował i mam nadzieję, że Was pociągnie w tę samą stronę. Zapraszam do odsłuchu. Cześć Żaneta, cieszę się, że wpadłaś.
Cześć, też mi miło.
Słuchaj, dziś porozmawiamy o ziołach w domu, w kuchni, no o tym, jak się z nimi generalnie obchodzić, żeby czerpać maksimum korzyści. Ty pokazujesz na swoich profilach, jak wiele dobrodziejstw stoi za ziołami. No ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to może zapytam, skąd u Ciebie wzięło się zainteresowanie tymi, no przyznajmy, dość nietypowymi tematami?
Tak, to myślę, że są nietypowe tematy. Nadal fitoterapeutów nie mamy wielu. Mhm. U mnie przygoda zaczęła się od najmłodszych lat. Ja zioła piję od kiedy mam 2 lata i piję je przez całe życie. Zawsze miałam swoją mieszankę ziołową, która była dopasowana do moich potrzeb i przepisana przez mojego dziadka zielarza. Miałam dziadka...
Czyli rodzinne jakieś takie tutaj powiązania.
Tak.
Tradycja.
Dokładnie. Jest to, myślę, że zioła płyną nam we krwi. Tak się śmiejemy czasem. Mój dziadek był uznanym fitoterapeutą. Szkolił się u takich dużych nazwisk w świecie fitoterapii. Studiował też medycynę. I dziadek leczył ludzi z wielu takich przewlekłych chorób, dzisiaj nazywamy je chorobami cywilizacyjnymi. I my też byliśmy pacjentami dziadka. W domu mojego dziadka zawsze czuć było zapach ziół, zioła się suszyły, stały różne odwary, nalewki i te zioła były bardzo ważnym elementem na życia i całej naszej rodziny. Dziadek zawsze podchodził do pacjentów całościowo, zwracał też uwagę na żywienie, na styl życia, na profilaktykę, sen, przebywanie na słońcu, odpowiedni oddech, więc to 50 lat temu było dosyć niepopularne. Dzisiaj bardzo wiele profili na Instagramie, wielu specjalistów o tym mówi. Wtedy było to coś nowego, więc dziadek był pionierem w tym, co robił i ludzie przyjeżdżali do niego z całej Polski. Jak się okazało, to jest też taka zabawna historia, mój obecny teść, no, który wtedy mnie na świecie nie było jeszcze, był pacjentem mojego dziadka. Historia jest ciekawa, bo mój dziadek przyjmował pacjentów w swoim mieszkaniu, w salonie. To był jego gabinet, zawsze w niedzielę, to był jeden dzień w tygodniu. Rodzina musiała się wtedy mieścić w 3 pozostałych pokojach albo po prostu wyjść z domu, bo salon był przeznaczony dla pacjentów. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski, ustawiali się w kolejkę, dostawali od babci taki papierowy numerek i czekali na dworze, na ławeczce, czasami na klatce, a babcia przez parterowe okno, bo dziadkowie mieszkali na parterze, otwierała okno w kuchni i wywoływała numerek, żeby pacjent przyszedł. Wiesz, to były, ja to opowiadam, ja się uśmiecham, to były całkowicie inne czasy. Dzisiaj to w ogóle by, wiesz, nie przeszło, ale to było naprawdę dobre kilkadziesiąt lat temu. bywało tak, że niektórzy pacjenci nie zdążyli odbyć swojej wizyty i musieli wrócić PKS-em, pociągiem do domu i wrócić w kolejnym tygodniu. No to były takie czasy, kiedy nie było Booksy, internetu, nie wszyscy mieli telefony. I dziadek prowadził pacjentów właśnie chorujących na choroby układu pokarmowego, choroby zapalne jelit, wrzody żołądka, dwunastnicy, refluks, choroby sercowo-naczyniowe, choroby nerek.
Czyli generalnie takie holistyczne podejście, tak, łączące wszystkie gdzieś tam kropki związane właśnie z terapią, dokładnie, różnych chorób cywilizacyjnych.
Dokładnie tak.
No dobra, ale... zasłuchałam w tej historii.
Tak. No wiesz, jakby dokończę jeszcze tą historię, bo ona myślę, że jest bardzo ciekawa. U nas każdy w domu miał swoją mieszankę ziołową. Czyli oprócz tego, że dziadek robił różne specyfiki, sam je mieszał, zbierał zioła, przerabiał, macerował, to przepisywał też nam mieszanki ziołowe i ja i mój brat piliśmy zioła od drugiego roku życia i moja mama codziennie budziła mnie rano kubkiem gorących ziół do mojego 18 roku życia. Do liceum ja wstawałam rano i miałam kubek gorących ziół na stole. U nas w domu w ogóle leczyło się kaszel, katar, grypę naturalnymi sposobami, sauny ziołowe, inhalacje, takie wypacanie się nad ziołami, pod kocem. Śmiejemy się, że moja mama jest najzdrowszym członkiem rodziny, bo od dziecka była, tak jak Achilles był moczony piętą, wiesz, w styksie, to moja mama w wannie z ziołami. I naprawdę moja mama nie
chodziła. Ekspozycja.
Tak. No i dziadek w ogóle był taką ciekawą osobowością, bo on pisał też listy do głów państw, do premiera Jaruzelskiego, do cesarza Japonii, to jest autentyk, z poradami zdrowotnymi i ziołowymi. Jeden z tych listów czytałam osobiście, bo mamy pamiątkowe takie pudełko z zapiskami dziadka. No, dziadek odszedł wiele lat temu i zostały po nim te różne zapiski, notatki, często trudne do rozszyfrowania i stetoskop. I mam te rzeczy po dziadku.
Receptury jakieś ciekawe?
Receptury też, tak, jak najbardziej. Czasami zerkam sobie, a co dziadek by przepisał tutaj na to. Ja nigdy bym nie pomyślała, że pójdę tą drogą, ale moja historia też dotyczy mojego zdrowia i tego, że ja od dzieciństwa choruję na układ pokarmowy, byłam alergikiem. I wielu rzeczy nie mogłam jeść w czasach, kiedy w ogóle nie było dostępu do wielu produktów i zioła były takim ważnym elementem w ogóle w dochodzeniu do zdrowia, a później już jako dorosła osoba badałam temat, uczyłam się, edukowałam i no i dzisiaj jestem...
I dziś też edukujesz w sieci na ten temat bardzo, tak, mocno, na temat takiego praktycznego zastosowania ziół w naszej codzienności, no bo de facto do tego dzisiejsza nasza rozmowa będzie nawiązywać.
Tak, dzisiaj sobie lubię myśleć, że dziadek byłby ze mnie dumny i cieszę się, że tak ta historia zatoczyła koło, że ja mogę nieść to dziedzictwo dalej i właśnie też edukować i wykorzystywać ten dar i tą wiedzę, którą w dużej mierze niosę od najmłodszych lat i się wychowałam na niej. Mhm.
No dobra, to może przejdźmy już do takich tematów stricte ziołowych, bo powiedz nam, dlaczego w ogóle zioła działają? No bo nam się wydaje, że to są jakieś surowce, które rosną na łąkach, kwiaty na przykład, a okazuje się, że mamy tutaj cały szereg różnych związków bioaktywnych, które zapewniają odpowiednie działania w ustroju.
Fajnie to nazwałaś, tak, mówimy o tym, że to są związki czynne albo substancje czynne, związki chemiczne, substancje bioaktywne, które są zawarte w roślinach, w różnych ich częściach. I
no bo to też właśnie tylko taki zrobię krótki przerywnik, no bo to też jest sztuką wiedzieć, jaka część surowca działa, prawda?
Dokładnie.
Że w jednej sytuacji to będzie kwiat, w innej sytuacji to będzie inna część, więc to też jest dość ważne.
Tak, dokładnie. Myślę, że możemy sobie też potem o tym powiedzieć, ale też odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego zioła działają, no właśnie dlatego, że zawierają te różne substancje i mamy tutaj szereg naprawdę jest ich, zbadano, odkryto ponad 100 tysięcy związków do tej pory roślinnych, znaczną ich część zbadano farmakologicznie. Zioła zaczęto badać około 200 lat temu, kiedy została wykryta morfina w opium. No i dzisiaj w roślinach możemy znaleźć garbniki i myślę, że garbniki to jest taki związek, który znamy, nam się kojarzy z garbowaniem skóry, z jakimiś skórzanymi torebkami, butami. No i owszem, one są wykorzystywane w garbarstwie, czynią, wiesz, skórę nieprzepuszczalną dla wody, ale podobnie jest w lecznictwie, czyli gdy one stykają się z błoną śluzową, wywierają taki efekt ściągający i hamują jej przepuszczalność, więc są świetne w biegunce, zapobiegają mikrokrwawieniom w uszkodzonych naczyniach włosowatych, używane są zewnętrznie na uszkodzoną skórę, jakieś rany, oparzenia czy raki, działają analogicznie. Oprócz tego mają też takie działanie przeciwbakteryjne, ściągające, przeciwbakteryjne na gronkowca, helikobaktera, przeciwwirusowe na opryszczkę, EBV, wirusa grypy, RSV, nawet HBV albo HIV. Mówi się też, że garbniki są antymutagenne w kontekście na przykład nowotworu piersi albo przewodu pokarmowego, więc i teraz w jakich roślinach możemy takie garbniki znaleźć? No to będzie liść jeżyny, który stosujemy na przykład przy biegunkach. W ogóle te garbniki będziemy stosować przy biegunkach. Liść jeżyny, liść poziomki, liść orzecha włoskiego, liść i owoc borówki czernicy.
Wiesz, co mi przyszło do głowy teraz, jak wymieniasz te rośliny? Też w sumie roślina, gorzka czekolada.
Dokładnie. I kakaowiec też jest rośliną leczniczą. I dokładnie też jest tak zaliczany w świecie fitoterapii. Więc no tutaj mamy na przykład garbniki. Potem tak trochę odwrotnie do garbników, ale często fajnie stosować je razem, mamy śluzy zawarte w roślinach. I śluzy to są takie środki, które powlekają, są ochronne, chronią przed podrażnieniami, zmiękczają śluzówkę. Stosujemy je w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, bo działają przeciwkaszlowo i wykrztuśnie. Na przewód pokarmowy, przepraszam, przy nadkwaśności, przy chorobie wrzodowej, przy jakimś nieżycie jelit, biegunce też, zewnętrznie przy hemoroidach albo jakichś owrzodzeniach skóry. No i tutaj myślę, że znamy wszyscy siemię lniane, tak? To siemię lniane zawiera śluzy, porost islandzki, kwiaty ślazu, korzeń prawoślazu. Ślaz i prawoślaz to dwa różne surowce, nie? Ale one tak się nazywają, no bo mają właśnie te śluzy. Zobaczono, że to są takie rośliny, nawet lipa zawiera śluzy, tylko ważne, lipę też trzeba bardzo mocno zaparzyć, wielu z nas źle parzy lipę, trzeba i tak samo prawoślaz.
Właśnie najlepiej to zrobić.
No właśnie, może wtrącę, tak. Prawoślaz to jest korzeń i to jest twarda część roślin, nie wystarczy go zalać, trzeba, czyli zrobić napar, tak, trzeba zrobić odwar, czyli zalewamy w zimną wodą, podgrzewamy, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy ze 2-3 minuty. Wówczas gorąca, gotująca się woda rozmiękcza te twarde części roślin i z nich do wody przenikają te substancje, z których chcielibyśmy skorzystać. Samo zalanie nie sprawi, że wykorzystamy maksymalny potencjał tej rośliny. Podobnie z lipą. Lipę dobrze jest parzyć godzinę, dwie godziny, też bardzo dużo jej nasypać, przykryć ją i lipa po zaparzeniu powinna być taka bursztynowy kolor powinna mieć i taka gęsta, czyli wlewając ją do kubka, ona powinna się tak nieco ciągnąć. I tak samo będzie z korzeniem prawoślazu, nasiona babki płeśnik, liść babki lancetowatej też jest śluzowym surowcem, kwiat dziewanny.
Ale wiesz co, to jest bardzo cenna informacja dla naszych słuchaczy przy okazji tego, że mamy listopad, sezon infekcyjny rozhulany, a to są surowce, które de facto będą nas wspierały w tym czasie infekcyjnym, zwłaszcza lipa, która, prawda, też ma działanie napotne, kojarzy nam się właśnie ze wsparciem w przeziębieniach, mój ulubiony prawoślad właśnie w kontekście takiego powlekania śluzówek, więc to są świetne protipy właśnie, żeby robić to dobrze i móc właśnie z tych ziół korzystać w takim maksymalnym stopniu. No bo wiesz, możemy mieć surowce, ale robić właśnie nie tak, jak powinniśmy, bo wiesz, wydaje mi się, że to też się tak trochę zakorzeniło, że wszystko chcemy zalewać wrzątkiem, mieszać, tak jak wiesz, analogicznie do herbaty, a tutaj z ziołami trzeba się tak obchodzić trochę jednak inaczej.
Tak, żeby wykorzystać ich maksymalny potencjał, to w ogóle zioła najlepiej parzyć. Godzina to jest moim zdaniem minimum, jeśli chcemy je wypić nie tylko dla smaku, ale przede wszystkim dla ich działania, to generalnie jeśli my zaparzymy melisę, torebkę melisy, zalejemy ją na 15 minut wodą, ona nie będzie miała działania wyciszającego. Dobrze jest zalać łyżkę stołową melisy na kubek wrzątku, postawić na godzinę, dwie, można nawet na całą noc i taki napar pijemy. W ogóle mój dziadek, ja też za tym idę i tak raczej w fitoterapii się to stosuje, parzył zioła całą noc albo minimum te 3 godziny. Nie? Jeżeli były twarde części roślin, to przyrządzamy odwary, czyli gotujemy te zioła kilka minut. Jeśli chcemy zrobić jakieś sauny ziołowe, jakieś inhalacje, to w ogóle dobrze, żeby one się gotowały przez 10-15 minut i zostawiamy je na cały dzień albo na całą noc, żeby one naciągnęły tych substancji czynnych.
No więc właśnie, czyli rozróżnijmy to jeszcze dla podsumowania, taką klamerkę pozwolisz, że zrobię, czyli właśnie odwary to jest gotowanie, napary to jest zalewanie wrzątkiem i parzenie tego, tak, dla podsumowania.
Dokładnie okay. No i teraz jeśli w ogóle mówimy jeszcze o tych substancjach czynnych, to może jeszcze tak wymienię ich kilka. Mamy antocyjany, flawonoidy i to są takie chyba hasła, które my znamy, bo w ogóle na kontach dietetycznych, takich o zdrowiu często się mówi, że coś ma dużo antocyjanów, coś ma dużo flawonoidów. No i antocyjany i flawonoidy to są barwniki. Antocyjany to takie barwniki czerwone, fioletowe, flawonoidy żółte. I teraz to są związki chemiczne, które mają działanie lecznicze. I teraz my korzystamy z nich, jedząc borówki, czarne jagody, porzeczki, winogrona. I tam właśnie są zawarte antocyjany i to są surowce lecznicze. Właśnie te owoce, te jagody, ale możemy je znaleźć też w kwiatach bławatka czy w owocach bzu, aroni. O, znowu mamy okres przeziębieniowy, to już wszyscy wiemy, aronia, że owoce czarnego bzu albo aronia tutaj będą miały fajne działanie. I teraz też taka ciekawostka. Owoce czarnego bzu mają intensywniejsze działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe niż kwiaty. Także jeśli chcemy działać przeciwwirusowo, to sięgamy po owoce czarnego bzu.
To ja też dodam taką ciekawostkę może ze świata nauki, bo to też jest dosyć świeże badanie. Tak. Pewnie o nim słyszałaś odnośnie właśnie owoców czarnego bzu, że osoby, które gdzieś tam podróżowały międzykontynentalnie, przyjmowały takie ekstrakty z właśnie owoców. No i okazało się, że te osoby miały jakby lepszy, łagodniejszy przebieg infekcji, mniej nasilone objawy, więc tutaj ten efekt przeciwdrobnoustrojowy jest silnie zaznaczany i już dzisiaj, tak jak powiedziałaś na początku, z tej medycyny tradycyjnej zioła przychodzą do laboratoriów, do świata nauki i zaczynamy interesować się nimi tak, może nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale bardziej na serio, podchodzimy do tego naukowo, mamy całe zaplecze, zresztą u nas na studiach farmaceutycznych też uczono bardzo intensywnie zioło lecznictwa, farmakognozji i pamiętam, wiesz, ze studiów mam taki flashback, jak nam podawano na egzaminie takie krajanki, wiesz, takie pokrojone elementy, wiesz, różnych surowców i my musieliśmy sensorycznie dowieść, jaki surowiec został, wiesz, zmieszany. To była mieszanka tam, powiedz, 7 ziół, no i żeśmy siedzieli, wiesz, właśnie i zapachowo, i organoleptycznie, i smakowo rozróżnić i podać na egzaminie czy na kolokwiach, z jakim surowcem mamy do czynienia, co było naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem i powiem Ci, że do dziś pamiętam smak lukrecji. Lukrecji, która ma taki żółty kolor i jest bardzo słodka. To było najłatwiejszy w ogóle, najłatwiejszy surowiec, wiesz, na egzaminie. Każdy chciał dostać lukrecję. To są takie moje, wiesz, wspomnienia.
Super, Chad, ja w ogóle bardzo lubię to robić. Też W ogóle, jak widzę gdzieś jakąś mieszankę, albo czasami sama zapomnę opisać, to patrzę na słoik i mówię, aha, dobra, tu jest liść brzozy, tutaj są pączki sosny, tutaj coś, a dobra, to była ta. Więc jak już się siedzi właśnie w tym temacie ziół, to można oczywiście rozpoznać, nawet jak one są zmieszane, posiekane, to widać. No to ja się cieszę, że to jest temat, który jest coraz bardziej badany, który jest naukowym tematem. I ja bardzo też lubię i chcę, mam taką trochę misję, żeby właśnie w taki sposób mówić o ziołach, jako o nauce, a nie o czymś, co jest czary-mary i o szałwie, którą okadzamy, wiesz, pomieszczenie, co też jest okej, to jest jakiś taki rytuał, który gdzieś tam się do nas przytulił, ale lubię właśnie łączyć to z nauką i pokazywać, że to ma prawo działać, to działa, to jest zbadane, chociaż generalnie zioła, często trudno jest skonstruować dobre badanie kliniczne w kontekście ziół, dlatego że często się izoluje na potrzeby badania konkretną substancję, a w fitoterapii mówimy o tym, że roślina działa całościowo, że wszystkie związki, które ona zawiera, często wiele z nich jeszcze nie jest zbadanych, ona działa skuteczniej i lepiej niż wyizolowana substancja. I przykładem jest na przykład sylimaryna, która została z ostropestu wyizolowana i wiemy, że ona działa hepatoprotekcyjnie i w ogóle tak wspierająco na wątrobę. I dzisiaj możemy sylimarynę taką wyizolowaną kupić i stosować, jednak później inni naukowcy odkryli, że w ostropeście mamy też inne ważne związki, chlorowodorek betainy, który również jakby wspiera to działanie. I generalnie w fitoterapii mówi się o tym, żeby stosować całe rośliny, rośliny niewyizolowane wyłącznie związki. Nie?
No i to sprawia ta synergia.
Dokładnie. I to sprawia też, że często w ogóle mamy naprawdę dużo solidnych, fajnych badań naukowych na temat zastosowania roślin w lecznictwie, w terapiach, w różnych chorobach, schorzeniach, ale czasami jest po prostu trudniej skonstruować te badania ze względu też na zmienność, jakiej są poddane rośliny.
Jasne.
No, nie będę się rozwijać.
Ale to też, wiesz, podobnie sprawa ma się w sumie tak, wiesz, przyszło mi to na myśl, że podobnie jest z suplementami diety, nie? Że najlepiej jest czerpać maksimum z diety, a nie z suplementów, a suplementy mają być jakimś tam naszym zapleczem i takim, wiesz, wyjściem awaryjnym w sytuacji, kiedy my faktycznie nie jesteśmy w stanie dostarczyć jakiejś substancji albo musimy wyrównać niedobory. Natomiast no podobnie, w diecie mamy cały panel różnych związków, które działają na siebie uzupełniająco, synergicznie, czyli wzmacniają swoje działania i w związku z tym czerpiemy maks z diety. No taka, wiesz, analogia mi przyszła do głowy.
Tak,
ale wiesz, tak sobie myślę, że... No więc wiesz, jakby myślę, że mamy tutaj podobne spostrzeżenia i spojrzenie na ten temat. Ale tak sobie, wiesz, myślę, jak mi opowiadałaś o swoim dziadku, tak mi to przywiodło na myśl taki, wiesz, dom na wsi, nie wiem, czy tak było, ale tak mi się to wszystko wyobraziło, wielka łąka, wiesz, z różnymi surowcami, kwiatami. Powiedz, jak ty do tego podchodzisz, w sensie jak zbierać zioła, w jakich porach roku je zbieramy i czy ty też prywatnie chodzisz na łąkę i faktycznie zbierasz zioła, czy jednak korzystasz z jakichś zaufanych, wiesz, źródeł, z których zamawiasz po prostu większymi partiami te surowce, których potrzebujesz?
Wiesz co, ja chciałabym mieć więcej czasu na zbieranie ziół. W ogóle uważam, że jest to fajna praktyka, taka przebywanie w świecie roślin, w przyrodzie ma działanie uzdrawiające. To też wiemy już naukowo, nie? Jest to udowodnione. I uziemianie, i kąpiele leśne, i nawet właśnie mówi się, że podczas kąpieli leśnych rośliny, drzewa, które wydzielają fitoncydy, związki, które są bójcze dla konkretnych drobnoustrojów, my je wdychamy, inhalujemy się nimi i one też przenikają do naszego organizmu, mają podobne działanie. Możemy też takie działanie fitoncydów wykorzystać, stosując też, zrywając te rośliny. Jeśli pytasz mnie, jak je zrywać, jak je pozyskiwać, to to zioła generalnie możemy zbierać cały rok i każde zioło będziemy zbierać o innej porze. Ja nie jestem typowym zbieraczem ziół, bo ja nie mam tyle tak czasu na to i też ja nie jestem takim botanikiem, zielarzem botanikiem, bo w fitoterapii można jakby w różne dziedziny pójść. Mój kuzyn w ogóle z drugiej linii, z linii po moim tacie, czyli nie od tej strony dziadka, on jest leśniczym i jest takim zielarzem botanikiem. I on zna naprawdę kilka tysięcy roślin w polskich lasach. Ja uwielbiam z nim chodzić po lasach. On jest w stanie rozpoznać naprawdę każdą roślinę po listku, po korzonku, po kwiatuszku, o każdej porze roku. Więc jest to dla mnie takie bardzo inspirujące zawsze, bo ja aż takiej wiedzy nie mam botanicznej w kontekście zbierania, ale oczywiście bazę tak, mam. I jeśli pytasz, jak zbierać, no to ja w kontekście leczniczym nie zbieram sama ziół, tylko kupuję je z firm, które mają zioła certyfikowane. Standard na zawartość substancji czynnych, bo jeśli ja chcę skorzystać z tych antocyjanów, flawonoidów, goryczy, śluzów i tak dalej, no to ja chcę wiedzieć, że ich zawartość w tym surowcu jest taka, jak powinna być, żebym mogła mieć taki efekt leczniczy.
I no właśnie też powiedzmy o tym, że właśnie standaryzacja jest tu bardzo ważna, też w aspekcie w ogóle preparatów ziołowych, bo może nie o tym dzisiaj, ale no generalnie, że też jakość ma tu znaczenie, żeby właśnie one miały odpowiednie wysycenie tymi związkami, które, na których nam zależy de facto. Więc źródło, tak, bardzo ważna rzecz.
I też kupując jakieś nalewki, czy, no bo zioła to nie tylko zioła parzone, czyli odwary na pary, ale to są też wyciągi alkoholowe, to są wyciągi suche, które są zamknięte w kapsułkach i wtedy my często myślimy, że kupujemy suplement, a to jest po prostu roślina lecznicza, która jest zmielona, jest to ekstrakt umieszczony w tej kapsułce. Zawsze to jest takie polecanko ode mnie, patrzmy, jak jest opisany taki wyciąg, taki ekstrakt, taki suplement, czyli co tam się zawiera i jak jest standaryzowany, czyli na przykład ekstrakt z dziurawca, który stosujemy na przykład w leczeniu umiarkowanej i łagodnej depresji, on musi być standaryzowany na zawartość hiperycyny. To jest ta substancja czynna, która ma mieć właśnie takie działanie i tutaj chcemy, żeby ta standaryzacja była około 3%, mniej więcej. Więc wiadomo, ja już tak wiem, ile czego powinno być w czym, ale dobry preparat ziołowy powinien mieć taki opis, czyli jest na przykład 200 mg dziurawca, w tym 3% hiperycyny, tak? I to jest dobrze opisane, albo żeńszeń. Żeńszeń to jest takie chyba coś bardziej popularnego, bo często stosujemy żeńszeń na takie pobudzenie, lepszą energię, takie uczucie zmęczenia czy jakiejś takiej mgły mózgowej. Często po długich chorobach i wycieńczeniach organizmu, kiedyś po chemioterapiach się stosowało żeńszeń syberyjski, eleuterokok. To też powinien być opisany, czyli ile tego żeńszenia jest i na przykład ile eleuterozydów w tym żeńszeniu. To jest preparat. Ale dobra, trochę odeszłyśmy, bo pytałaś o to, jak zbierać. I teraz tak, jest masa elementów po drodze, które mogą wpłynąć na wartość surowca pod kątem zawartości tych substancji czynnych. Masa. I to są czynniki glebowe, nasłonecznienie, temperatura, opady, wiatr, choroby, szkodniki. Na to nie mamy wpływu, bo to jest niezależne od nas. Ale to, na co mamy wpływ, no to pora zbioru i tu mamy na myśli i sezony, czyli lato, jesień, zima, ale i porę dnia, czy to jest poranek, czy to jest wieczór i niektóre zioła zbiera się o konkretnych porach dnia i są dosłownie okna godzinowe, w których należy je zbierać. Wolno zbierać wilgotnych, należy je w odpowiedni sposób przekładać do koszyka, żeby nie uszkodzić pod żadnym pozorem na przykład owoców. Jeżeli zbieramy jarzębinę, teraz już powoli się kończy ten sezon na jarzębinę, ale jeśli zbieramy owoce jarzębiny, które są też wspaniałym surowcem leczniczym, można ją zamrozić albo ususzyć, robić z niej napary w kontekście układu pokarmowego, też tak ona ma i garbniki, ale ma też masę takich substancji, które działają wspaniale na przewód pokarmowy i odporność, to jarzębinę, kiedy zbieramy, to nie mogą być takie przedojrzałe owoce, takie mięciutkie, bo kiedy one się naruszą i rozgniotą podczas zbierania, utleniają się te substancje czynne, więc przekładając je do koszyka czy do jakiegoś woreczka, my musimy mniej więcej tak obejrzeć te owoce jarzębiny, czy one nie są zbyt dojrzałe. Potem odpowiednio zadbać o suszenie. Każde zioło suszy się inaczej w innej temperaturze. Czasami po wysuszeniu niektóre zioła powinny leżakować przez rok. I takim przykładem jest kora kruszyny. Po zbiorze, po suszeniu, ona musi przeleżeć, nie stosujemy jej przez rok czasu. I te wszystkie elementy sprawiają, że naprawdę trudno jest samemu zbierać zioła, żeby korzystać z nich leczniczo. Czyli jeśli ja chcę sobie po prostu zebrać krzywę i ją zaparzyć, można to zrobić i na pewno będzie tam masa cennych związków, ale też musimy wiedzieć, kiedy ją zebrać, bo pory zbioru ziół dzielimy nie tylko na wiosnę, lato, jesień, zima, ale na wczesna wiosna, wiosna, późna wiosna, wczesne lato, lato, późne lato. I tak dotyczy to każdej pory, bo wczesną wiosną na przykład zbieramy pączki brzozy, i to ja lubię zbierać sosny, pączki sosny, które potem możemy wykorzystać na zrobienie syropu przeciwkaszlowego, ale też możemy zbierać korzeń mniszka, łopianu, pokrzywy i to robimy wczesną wiosną. No myślę, że nie będę wymieniać, co zbieramy kiedy, bo są książki, są całe atlasy.
Jasne.
Nie? Odsyłam do tego, jeśli ktoś właśnie chce sobie zobaczyć z naszych słuchaczy, kiedy co zbierać i tak sobie zrobić taką przygodę, to myślę, że fajnie sięgnąć po atlas, zobaczyć co kiedy. Są całe kalendarze zbioru ziół z opisami, ze zdjęciami, z obrazkami i można. To, co ja zbieram, to są liście brzozy, zbieram liście pokrzywy i z tej pokrzywy nie tylko ją parzę, ale ją dodaję do koktajli i robię.
Ale masz jakąś taką miejscówkę, gdzie chodzisz i zbierasz? Czy to jest gdzieś twój ogród, twoje gdzieś tam zaplecze, takie wiesz, ziołowy zakątek, czy...
Jeżdżę do lasu. Ważne, żeby to były takie miejsca z dala od dróg, od nasypów kolejowych, od w ogóle zabudowań. Po prostu jadę do lasu, no na pewno nie do parku, gdzie mogą chodzić zwierzęta i obsikiwać nam te rośliny, ale las jest fajnym miejscem. Więc to jest to, co... To jest tak już taki rytuał nasz. Chodzimy na pokrzywobranie, bardzo dużo jemy jej w sezonie maj, czerwiec. Zbieramy górne części tej pokrzywy, bo tam jest najwięcej tych substancji czynnych w tych młodych, dopiero co wyrośniętych listkach i siekamy je, robimy z nich pastę albo dodajemy do koktajlu. No, to jest coś
wspaniałego. A można to jakoś przechowywać, czy na bieżąco to zużywacie? Czy robisz sobie jakieś, wiesz, zapasy w spiżarce na zimę?
Mrożę pokrzywę, ale też czasem ją ususzam. Generalnie jem maksymalnie dużo na świeżo, korzystam wtedy, kiedy jest, a później, kiedy chcę ją dodawać do mieszanek, to kupuję surowce w sklepie zielarskim, marki, która ma te surowce standaryzowane, które wiem, że one były odpowiednio zebrane, odpowiednio ususzone i ten proces był taki zaopiekowany.
Ale wiesz co, myślę, że twój kuzyn, który jest specem od zbierania ziół, mógłby zrobić takie warsztaty i byłabym pierwsza, która bym się zapisała na takie warsztaty, bo to naprawdę jest niezwykle ciekawe pod względem, no takim wiesz, po prostu edukacyjno-wiedzowym. Dwa, to co powiedziałaś, ekspozycja na las, na w ogóle naturę, otoczenie, te fitoncydy, to wszystko taka wiesz, forma medytacji, spędzania czasu, hobby, pasji, bardzo ciekawa rzecz. Także myślę, że to jest gdzieś tam do ogarnięcia w przyszłości.
Tak, ja myślę o tym, bardzo bym chciała, ja już mu kiedyś zajawiłam temat, on jest bardzo chętny, ale mieszkamy na dwóch różnych końcach Polski, więc po prostu trochę organizacyjnie musimy to pociągnąć. Myślę, że jest to realne, dam znać, jak coś takiego zorganizuję.
No, super. A słuchaj, no, myślę, że możemy też przy tej okazji, już sobie tak wiesz, zajawiliśmy taki temat ogólnie ziół, ale może przejdziemy do konkretów, czyli jak łączyć zioła, w jakich konkretnie sytuacjach je stosować?
Okej. Zobacz, powiedzieliśmy sobie o tym, że zioła zawierają konkretne substancje czynne, związki chemiczne, o różnym mechanizmie działania. Tam wymieniłam dosłownie kilka, jest ich masa, ale to, co jest ciekawe, to że jedno zioło może mieć jednocześnie działanie osłaniające śluzówkę, może zawierać śluzy, i jednocześnie regulujące na rozrosty bakteryjne, przeciwwirusowe, ale jednocześnie może działać prebiotycznie, przeciwzapalnie, rozkurczowo, gojąco, ściągająco. I to są takie właściwości w jednej roślinie zawarte, które możemy wykorzystać w kontekście na przykład układu pokarmowego. Tutaj takim przykładem jest porost islandzki, bo on ma i substancje śluzowe, i goryczowe, czyli jednocześnie one będą pobudzać sekrecję żołądka, wydzielanie enzymów, soków trawiennych, ale zawiera też śluzy, więc działamy ochronnie na śluzówkę. Będzie też świetne w infekcjach górnych dróg oddechowych. To jest w ogóle coś niesamowitego, że jeden surowiec może mieć działanie tak szerokie. Mówimy o tym, że to jest działanie plejotropowe, szerokie, wielowymiarowe. I zawsze tworząc mieszanki w konkretnym celu, na przykład na układ pokarmowy, będziemy mieli działanie znacznie szersze, takie miłe efekty uboczne w postaci na przykład większej energii, zminimalizowanej anemizacji, bo no, poprawia się też wchłanianie, ale też zioła zawierają masę substancji, które będą poprawiać ten profil czerwonokrwinkowy. I to są takie zioła mają fajne efekty uboczne najczęściej.
Czyli dobrze je mieć, no i porost islandzki.
Fajne zioło. I kiedy dodamy na przykład do tego jeszcze, bo mówimy o jednym zielu, o jednym surowcu, kiedy dodamy inne zioła w odpowiednich dawkach, mamy naprawdę wspaniałe efekty. No i tak jak wspomniałam, ten układ pokarmowy jest mój ukochany i to jemu głównie poświęcam moją pracę, również jako dietetyk. Choć pracuję z pacjentami i różnymi pacjentami, różnymi schorzeniami, ale no właśnie przy takim układzie pokarmowym zioła działają fajnie, wdzięcznie, bo możemy działać na żołądek, na dwunastnicę, na jelita, na jelito cienkie, grube i będziemy działać takimi surowcami, które będą działać tak przeciwzapalnie, rozkurczowo, będą pobudzać te czynności sekrecyjne, wydzielnicze narządów, lepszy przepływ żółci, wydzielanie soku trzustkowego, lepszy, co za tym idzie, lepszy rozkład białek, węglowodanów, mniejsze później procesy fermentacyjne w dystalnych częściach przewodu pokarmowego, więc mniejsze wzdęcia, lepsze wypróżnienia. Działamy też na motorykę mięśni gładkich, na prokinetykę. Są zioła prokinetyczne, takie, które poprawiają w ogóle przesuwanie się tej treści pokarmowej, później maskowej. Ja lubię łączyć takie zioła w kontekście przewodu pokarmowego jak liść szałwii, który działa tak mocno przeciwdrobnoustrojowo, ale co ciekawe, w badaniach szałwia działa mocno przeciwbakteryjnie, ale w kontekście tych patogennych bakterii, takich jak Clostridium, ale nie będzie działała tak na mikrobiotę, czyli ona nie będzie działała bójczo na te fajne, nasze dobre, komensalne bakterie, wręcz przeciwnie, będzie promowała je do wzrostu. Na przykład Bifidobacterium, Bacteroides, te będą już rosły pod wpływem stosowania szałwii, inne będą się zmniejszały. Więc tutaj w kontekście przewodu pokarmowego lubię łączyć właśnie szałwię, odrobinę mięty, twój ulubiony korzeń lukrecji, który ma udokumentowane działanie przeciwwrzodowe i jest fajnie przebadany pod tym kątem. Korzeń lukrecji stosujemy przy leczeniu helikobaktera, przy wrzodach żołądka, dwunastnicy. Jak dodamy do tego jeszcze ziele glistnika, dziurawca, prebiotyczny korzeń cykorii albo kwiat rumianku, który będzie działał tak łagodząco, jakiś surowiec garbnikowy, śluzowy, czyli na przykład liść babki lancetowatej. Mamy bardzo fajny zestaw, który działa bardzo szeroko na przewód pokarmowy. Nie będzie działało ostro, przeczyszczająco, jakoś tak mocno pobudzająco soki żołądkowe, że my będziemy odczuwać teraz nagle refluksowe objawy. To jest takie powolne, delikatne działanie, które doprowadza przewód pokarmowy do, cały układ w ogóle pokarmowy, do fizjologii, do takiego fizjologicznego działania.
Z mocnym akcentem, jak się okazuje, prebiotycznym, czyli nasza mikrobiota też na tym skorzysta.
No w ogóle myślę sobie,
a masz jakieś takie właśnie preparaty jeszcze pod kątem, wiesz, tak mi przyszło do głowy na spontanie, kobiece sprawy? Że kobiece jakieś,
tak,
nie wiem, czy PMS, czy właśnie...
Mhm. Tak, jeśli pytasz o konkrety w kontekście kobiecych dolegliwości, na przykład bolesnych miesiączek, to warto sobie zmieszać krwawnik, ziele kwiat krwawnika, liść melisy, szyszki chmielu, które działają rozkurczająco na mięśnie gładkie, liść szałwii i pokrzywy. I to jest bardzo fajny zestaw. Można w równych proporcjach to zmieszać. Pić sobie jedną łyżkę, dwie łyżki dziennie długo parzonych ziół na kilka dni przed miesiączką, w trakcie miesiączki, i naprawdę miesiączki potrafią być dużo mniej bolesne albo bezbolesne, nawet u osób, które po prostu miały kilka dni wyjętych z życiorysa z powodu tak mocnych bóli. I są to, jest to taka mieszanka, która nie będzie powodowała efektów ubocznych jakichś bóli żołądka z powodu, no tak jak to robią NLPZ-y, nie? Często jakieś potem stany zapalne, ktoś musi dużo brać tych leków, no to trzeba potem zadbać o ten żołądek, bo ta śluzówka po prostu potrafi mocno dostać w kość. Ale fajnym surowcem jest też kora wierzby, która zawiera naturalne salicylany. I korę wierzby stosujemy przeciwbólowo. I możemy ją dodać albo osobno parzyć sobie takie zioła rozkurczowe, a osobno parzyć sobie korę wierzby, i ona autentycznie ma działanie przeciwbólowe. Bóle często stosuje się w bólach reumatycznych, w bólach kręgosłupa, szczególnie dolnego odcinka. Można też robić kąpiele w takiej korze wierzby w połączeniu z innymi ziołami, ale do picia przeciwbólowo bardzo, bardzo fajny surowiec. Więc to tak, jeśli chodzi o bolesne miesiączki. A jeśli chodzi o, jeszcze tak zahaczyłyśmy o tą mikrobiotę i takie prebiotyczne działanie, no to my już wiemy.
Nasi słuchacze są bardzo mikrobiotyczni i dostałam ostatnią informację, że właśnie więcej wątków na temat mikrobioty, więc bardzo proszę, aspekt ziołowy w kontekście mikrobioty.
Proszę bardzo, wchodzę cała na ziołową. No taką najważniejszą pożywką dla mikrobów to wiemy, że jest błonnik. I teraz im więcej różnych rodzajów gatunków roślin, tym więcej różnego błonnika. Mamy naprawdę kilkaset tysięcy różnych błonników i dlatego ważne jest, żebyśmy spożywali różne rośliny i karmili te nasze mikrobki. Wtedy modulujemy liczebność naszych przyjaciół i tu zioła mają duże zastosowanie. Wówczas najfajniej zjadać je całe, no bo wtedy je
nie tracimy żadnej części.
Dokładnie, nie tracimy żadnej części. Są to przede wszystkim też zioła, które stosujemy w kuchni. I myślę, że w ogóle część z nas, nie, wszyscy z nas stosują rośliny lecznicze i nawet o tym nie wiedzą, bo takie rośliny jak rozmaryn, bazylia, oregano, kurkuma, a nawet ananas i papaja, to są surowce lecznicze. Opisane i stosowane normalnie w fitoterapii leczniczo. I teraz my, stosując zioła w kuchni, dosypując je do potraw, będziemy fajnie działać na naszą mikrobiotę. I tak jak powiedziałam, ta szałwia, jednocześnie przeciwdrobnoustrojowo, fajna przy jakichś jelitówkach, żołądkówkach, problemach z wzdęciami, gazami, a jednocześnie działamy na mikrobiotę, ale Mamy też takie zioła probiotyczne, które możemy sobie zmieszać i parzyć i pić. I fajnie połączyć sobie korzeń cykorii podróżnik, korzeń mniszka i kłącza perzu. Równe proporcje i znowu jedna łyżka na jeden kubek wody. I teraz już nasi słuchacze wiedzą, że taki rodzaj mieszanki, no właśnie, zadam pytanie, zalewamy wodą czy gotujemy? Korzeń cykorii, korzeń mniszka, kłącza perzu.
Że ja mam odpowiedzieć?
No, pamiętasz?
Jakbyś korzeń strzelała. Mniszka, cykorii i kłącza perzu. Bym strzelała.
Odwar, super, nie? Piąteczka.
Zdałam.
Zdane. Zalewamy wodą, gotujemy, czyli robimy odwar, bo to są twarde części roślin, chcemy z nich maks wyciągnąć, więc robimy odwar. I to są zioła, do których oczywiście to jest baza, możemy sobie tam dodać jeszcze korzeń lukrecji, żeby taki smaczek był fajniejszy, możemy dodać kwiat nagietka albo lawendy, żeby ta mieszanka też ładnie wyglądała. U niektórych moich pacjentów to jest ważny element, mieszanka też ma ładnie wyglądać i ma smakować. Niektórzy mówią, nie ma dla mnie znaczenia, wypiję, wszystko ma działać. A niektórzy chcą, żeby to ładnie wyglądało, bo chcą sobie, wiesz, w słoiku postawić, żeby to był taki rytuał, który czasami może, nie wiem, zastąpi kawę. No ale właśnie ta mieszanka jest fajna, możemy dodać do niej też kilka innych ziół. Ona będzie pięknie działała modulująco, tak prowzrostowo dla dobrych bakterii, dla tej naszej mikrobioty komensalnej. No i marchew siewna. Marchew siewna, marchewka. Ta, którą codziennie prawie kupujemy, jemy, dodajemy do zupy, to jest surowiec leczniczy. I pewnie kojarzysz marchwianki, które się podaje dzieciom.
Tak, kiedyś to było... temat marchwi kojarzy też z hormonami kobiecymi. Bardzo dużo się mówi o tym, że marchew jest bardzo często polecana właśnie w różnych zaburzeniach hormonalnych, jako taki super produkt.
Ja lubię stosować marchew w kontekście też przewodu pokarmowego i tak jak wiemy, ta marchwianka, czyli gotowana marchew zmiksowana, zmieszana z mlekiem matki albo modyfikowanym z ewentualnie kleikiem ryżowym, była stosowana u dzieci, które miały silne biegunki albo były niedożywione. Sok uszczelnia barierę jelitową. Mamy badania na ten temat. Świeży sok z marchwi będzie uszczelniał, zmniejsza markery stanu zapalnego, obserwuje się wzrost w grupie bifidobakterii i bakteroides, ale nie tylko, też w innych grupach tych dobroczynnych bakterii. No i tak jak mówię, no kojarzymy tą marchwiankę, generalnie marchew siewna jest fajnym surowcem do stosowania w leczeniu helikobaktera, w leczeniu wrzodów, żołądka i dwunastnicy. Bardzo, bardzo fajny surowiec. Mówiłam, że wszyscy stosujemy zioła i rośliny lecznicze, tylko nie wiemy o tym.
Totalnie, nie jesteśmy świadomi, że codziennie raczymy się takim dobrodziejstwem i poza tym, że właśnie te zioła w kontekście mikrobiotycznym tutaj bardzo ładnie się spinają, to też pamiętajmy, że nie samym błonnikiem żyje mikrobiota, a te wszystkie polifenole, w ogóle flawonoidy generalnie zawarte również w preparatach ziołowych, to jest też to, co karmi naszą mikrobiotę. Ale wiesz, tak jak odpowiadasz o tym, ja się trochę rozmarzyłam i tak sobie wyobrażam twoją kuchnię i tak chciałabym do ciebie przyjechać i zobaczyć te słoiki, te wszystkie twoje, wiesz, mieszanki, bo ty, Żaneta, konsultujesz, tak jak mówisz, pacjentów i zawsze bardzo podoba mi się cały kontekst twojego holistycznego podejścia, bo ty zawsze łączysz właśnie tą decyzję lekarza, który prowadzi leczenie, właśnie z fitoterapią taką racjonalną, popartą właśnie nauką. Bardzo jest to ciekawy kierunek i wydaje mi się, że przyszłościowy, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach bardzo holistycznie, coraz częściej patrzymy holistycznie na pacjenta, który zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi, więc ciekawy jest to obszar i w ogóle chciałabym przy tej okazji z tego miejsca odesłać was wszystkich, drodzy słuchacze, na profile Żanety, która prowadzi swój Instagram, prowadzisz swoją stronę, konsultujesz pacjentów, dajesz dużo fajnych generalnie protipów związanych z fitoterapią, bo mówiłyśmy tutaj dzisiaj, Żaneta opowiadała o różnych surowcach, które mogą nas wspierać na co dzień, po prostu jako taka dobra rutyna codzienna, ale no, ja jestem świadoma tego, że nie sposób jest zapamiętać wszystkie te aspekty, więc u Żanety na profilu jest tego mnóstwo i macie tam różnych fajnych mieszanek, trochę powymienianych. z całego serca Was odsyłam, mnie to bardzo zainspirowało, zainteresowało. Kurczę, chyba będę zgłębiać te tematy, wiesz, które gdzieś tam się zaczęły dawno temu na studiach i gdzieś tak zostały odłożone na bok. Chyba źle, że zostały odłożone na bok. Chyba czas do tego wrócić, czas wrócić do korzeni.
Czas wrócić do korzeni. Korzenie i też inne części roślin są z nami od naprawdę tysięcy lat i to myślę, że to jest słuszne wracać do tego. Od tego w ogóle wywodzi się cała farmacja, sama wiesz najlepiej. Tak. Kiedyś były to rośliny lecznicze, najpierw przekazywano sobie ustnie, co działa, jak działa, na co. Kiedyś w ogóle były kary śmierci za stosowanie ziół. Dzisiaj na szczęście nie mamy takich czasów i jest to już właśnie nauka, badamy to. Fajnie, że do tego wracamy i że to ma solidne podstawy, że nie jest to działanie w ciemno, że coraz więcej też specjalistów innych dziedzin szanuje fitoterapię i tak jak powiedziałaś, ja współpracuję prowadząc pacjentów z lekarzami, z innymi specjalistami. Często w porozumieniu z lekarzem super. Schodzimy z dawek leków na rzecz ziół, widząc efekty w wynikach krwi chociażby. I mam takie przykłady, mam takie efekty. Dzisiaj nie wyobrażam sobie nie stosować ziół i roślin leczniczych w prowadzeniu pacjenta. No, ja, tak jak powiedziałaś, działam holistycznie, czyli działamy dietoterapią, bo jestem dietetykiem, korygujemy pewne rzeczy dotyczące stylu życia, lekarz ordynuje pewne leczenie, ale też wprowadzamy zioła i naprawdę ma to potężne efekty. Mnie nie przestają zadziwiać, naprawdę nie przestają mnie zadziwiać zioła i ja uważam, że jest to ogromny przywilej móc korzystać z tego, co oferuje natura. Jest to, jest w tym coś takiego, nie wiem nawet jak to ująć, jest coś w tym takiego magicznego, wiesz, bierzesz roślinę, coś co sobie rośnie odrębnie, z jakimś takim odrębnym bytem i my możemy to wziąć, z tego korzystać i to przynosi coś tak niesamowicie dobrego dla naszego organizmu. Nie dziwię się, że kiedyś były jakieś takie kulty roślin i natury, bo faktycznie człowiek zauważył, że niesie potężną moc. I oczywiście zapraszam i na konsultacje. Ja tworzę indywidualne mieszanki ziołowe, czy jak ktoś chce mieć swoją prywatną mieszankę ziołową, która będzie działała na coś, to ja takie komponuję i one mogą być smaczne i mogą być fajnym rytuałem, który budzi nas do dnia i niesie przez codzienność w lepszej energii, w lepszym samopoczuciu. Także jak najbardziej zapraszam Ciebie też do mojej kuchni. Zapraszam, mam specjalną szafkę ziołową. Jest cała szafka, w której mam swoje takie imbryczki i dzbaneczki do parzenia ziół i do robienia odwarów i słoiki z mieszankami. Nie ma tego za dużo, bo też znowu na koniec tip dla słuchaczy, ziół nie trzymamy za długo. Rok to jest maksimum trzymania mieszanek ziołowych. Melisa potrafi mieć o 30% mniej substancji czynnych po roku, mięta 50%. Czyli jeśli my trzymamy miętę, która sobie stoi rok, to no ona nie będzie miała takiego działania, jakby mogła.
Ważna sprawa.
Tak.
Ja właśnie na fali Twojego wskazania pójdę zaraz do kuchni i sprawdzę, kiedy wstawiłam tam miętę z ogrodu mojej mamy i czy jeszcze się nada. Żaneta, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była ogromna przyjemność i frajda. Po prostu frajda. Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Hej.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.